Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.
Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Kto zapłaci pracownikom zwolnionym z zakładu tapicerskiego na południu Wielkopolski? Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Krzysztof Polasik, a to jest magazyn Radia Poznań w Punkt. Jesteśmy w sali OSP niedaleko Krzywinia. Witam serdecznie zgromadzonych mieszkańców, kilkadziesiąt osób. Państwa obecność pokazuje, że jest to temat ważny. Witam także przedstawicieli samorządu, inspekcji pracy oraz zaproszonego eksperta. Razem ze mną program poprowadzi nasz leszczyński korespondent Jacek Marciniak. Witam cię serdecznie, Jacku.
Dzień dobry.
Powiedz krótko, dlaczego tutaj się spotykamy?
Dramatyczna sytuacja w firmie Modalto z Krzywinia. Właśnie pracownicy od lata nie dostali swoich pensji. Pracownicy firmy od miesięcy czekają na swoje wynagrodzenia i świadczenia, które im się należą. Pomimo obietnic, że otrzymają zaległe wypłaty, pozostają i bez pracy, i bez pensji, i bez pieniędzy.
Obok mnie jest była już pracownica Modalto, Irena Wójcik. W jakich okolicznościach straciła pani pracę?
Ja w takich okolicznościach straciłam pracę, że po prostu przyszła brygadzistka za 5.14 i powiedziała, że od 13 będę na postoju.
I była pani na postoju?
Byłam do 11 grudnia, a 12 grudnia już nie pracuję.
Zalega pani firma jak dużo pieniędzy?
Ponad 10 tysięcy.
Ale firma, jak słyszymy, cały czas pracuje.
Tak, pracuję. Ale pieniędzy nie mamy, nic.
Pani próbowała odzyskać te pieniądze? Była pani w firmie? Prosiła pani o wypłaty?
Oczywiście, że prosiłam. Wysyłałam zawiadomienia, ile jest, są mi dłużni i wszystko.
Pani Iwona Skorupska, jak było w pani przypadku?
No tak samo, przyszła pani z biura, dała mi wypowiedzenie z okresem 3-miesięcznym. Dostałam to wypowiedzenie, także mi się skończyło do końca grudnia, byłam na okresie wypowiedzeniowym. Inspekcja pracy była powiadomiona, także kontrolę wszystko przeprowadzili. No ale no, pieniążków nie możemy odzyskać, bo prezes mówi, że nie ma.
Po prostu nie ma pieniędzy i dlatego nie wypłaci.
Tak, zostały też powysyłane ponaglenia o wypłacenie pieniążków, no ale to też zero jest odzewu z tej strony. Mało tego, są też kłopoty z wydaniem świadectw pracy, bo tam nie ma kto wydać świadectwa pracy, a jeżeli jest tam taki młody chłopak, który ma 18 lat, no to on po prostu mówi, że on się na tym nie zna, że no nie wie, co ma w tej sytuacji zrobić.
W pani przypadku o jakiej kwocie mowa?
No około 20 tysięcy do końca grudnia. Od lipca nie mam wynagrodzenia.
Państwo macie ze sobą transparent. Może pani powiedzieć, co jest na nim napisane?
Złodzieje, oddajcie nam nasze pieniądze.
To nie są za mocne słowa?
No myślę, że nie. Myślę, że nie, bo myśmy chcieli po dobroci, myśmy się chcieli rozstać, po prostu, no jeżeli zwolnili, no to zwolnili. Chcieliśmy się rozstać normalnie, jak pracownik z firmą. No ale to, no nie dało rady tak się rozstać.
Radny gminy Krzywiń, także pracujący dla Modalto, Krzysztof Dziubałka, witam pana serdecznie. Pan cały czas pracuje dla tej firmy?
Tak.
Co pan robi?
Jestem pracownikiem biura obsługi klienta.
I widzi pan, że są jakieś problemy? Ktoś panu mówi, że może pan za chwilę nie pracować?
Takich informacji nie otrzymałem. No widzę, że są problemy, bo widzę, ile ludzi zostało zwolnionych z tej firmy.
A pan cały czas pracuje? Nikt pana nie straszy, że pan straci pracę?
Nie.
Czy firma panu wszystko wypłaca na bieżąco?
Nie.
To znaczy?
To znaczy, firma też zalega mi około 20 tysięcy złotych.
I próbował pan odzyskać te pieniądze?
Próbuję cały czas.
I jak idzie?
No na razie mizernie, nie otrzymałem swoich pieniędzy.
Próbowaliśmy porozmawiać, zaprosiliśmy też do udziału w tym programie prezesa firmy. Jacek Marciniak też rozmawiał z nim wcześniej, no ale prezes powiedział, że go nie będzie, tak?
Tak, potwierdził, że nie dojedzie, nie wiemy dlaczego. Natomiast mnie się udało kilka tygodni temu nagrać pana prezesa i właśnie zadałem mu pytanie, co dalej z pracownikami, co zamierza zrobić? I chyba usłyszymy jego wypowiedź.
Miłosz Mrozek, poprosimy o odtworzenie nagrania.
Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej i po prostu będzie ogłaszać upadłość i to no jakby nie ma tutaj jakiejś do tego co dopisywać historii. Niestety właściciele no tak to wszystko rozegrali i to ja mogę tylko powiedzieć, że mi jest bardzo przykro, bo firma była naprawdę, produkowała super meble, ma mnóstwo zamówień, a kończy się to no kiepsko dla wszystkich. Niestety spółka ma pecha do właścicieli, bo najpierw była jedna właścicielka, która spółkę okradła, przyszedł drugi właściciel, który na początku obiecywał dużo, żadnej z obietnic praktycznie nie spełnił i odpowiem za to ja niestety. Ja już od wielu miesięcy mówię, że upadłość to jeśli właściciele nie chcą dokładać pieniędzy, to jest jedyna słuszna ta i popełniłem głupi błąd, że tego nie zrobiłem parę miesięcy temu. No, myślę, że to jest akurat dla pracowników najlepsza sytuacja, no bo spółka posiada majątek w postaci nieruchomości i to nie jednej, nie tylko zakładu, więc tam są też mieszkania, są domy. Wie pan co, ja jestem dosyć młodą osobą, która nie ma doświadczenia. Wydaje mi się, że przy upadłości to sytuacja wygląda tak, że też jest jakiś fundusz, który tym pracownikom wypłaci, bądź może syndyk zdecyduje się na kontynuację działalności, bo tam zamówienia wpływają, można to kontynuować, tak?
Sytuację firmy w Krzywiniu bada Inspekcja Pracy. Jakie są te pierwsze ustalenia? O to pytałem panią Darię Wojtczak z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu. Czy coś już ustaliliście?
Tak, dobry wieczór Państwo. Jak najbardziej przygotowałam taką krótką informację dotyczącą wyników kontroli. No i faktycznie inspektor pracy potwierdził, że Państwo nie otrzymali tych należności, w związku z czym nałożył środki prawne w postaci chociażby nakazów płacowych, których było aż 12, na łączną kwotę prawie 2 milionów złotych.
To bardzo dużo.
Ogromna kwota. Więc to potwierdza, że konieczne jest podejmowanie dalszych działań. Tutaj chciałabym zapewnić, że ze strony Okręgowego Inspektoratu Pracy w Poznaniu zostanie podjęta rekontrola. Ona będzie podjęta jeszcze w tym miesiącu. Natomiast oczywiście myślę, że będzie konieczność skierowania i wystąpienia przez państwa na drogę sądową i my jako Inspekcja Pracy możemy też wspomóc państwa w takim poradnictwie prawnym, jeżeli będzie potrzeba, czy to się z nami skontaktować, skonsultować, czy też pomóc w sporządzeniu pozwów, to jak najbardziej jesteśmy do państwa dyspozycji.
Czyli można powiedzieć, że na terenie tej firmy doszło do naruszenia prawa?
Zdecydowanie tak.
Jak wygląda dalej postępowanie? Jest nakaz wypłaty bardzo dużej kwoty i co dalej?
No, w tej sytuacji będzie rekontrola, będzie weryfikacja, czy ten nakaz płacowy został wykonany, czy też nie. No, tutaj z informacji przekazywanych przez państwa wiemy, że państwo tych środków nie otrzymali.
No właśnie, i co w tej sytuacji?
Jeśli nie.
Jeżeli okaże się, że do momentu tej rekontroli te środki nie trafią do państwa, no będzie wszczęty taki pierwszy etap egzekucji, czyli upomnienie wydane przez inspektora pracy.
Za chwilę zapytamy eksperta, co doradziłby państwu, ale najpierw przywitam gospodarza tego miejsca, burmistrza Krzywinia, Przemysława Karola. Witam serdecznie.
Dobry wieczór, witam państwa.
Jak panu współpracuje się z tą firmą? No bo to jest też przecież płatnik chociażby podatków.
No ciężko to mówić od współpracy, bo wiem, firma też ma kilkadziesiąt tysięcy należności do uregulowania wobec gminy Krzywiń, więc tej współpracy można powiedzieć, że nie ma. No jest nam ogromnie przykro, bo to przede wszystkim no wielka tragedia pracowników, bo to jak panie wspomniały, no firmy zwalniają pracowników, ale to są koszty zadłużenia na poziomie już kilku miesięcy. No wiadomo, gmina Krzywiń nie jest stroną postępowania, więc całej stroną sytuacji, na tyle to jest możliwe, czyli pomoc bezpłatna, prawna, a przede wszystkim też możliwość pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Oczywiście są to pewne kryteria, których muszą pracownicy spełnić. No jest to duży problem, ale też duży problem dla gminy Krzywiń, bo jest to firma duża. Kiedyś, jak tutaj pan Krzysztof powiedział, 250 pracowników blisko pracowało.
Tutaj nie ma dużych pracodawców, takich poza tym, takich dużych zakładów też, tak?
No, jest to, mówię, około 5-6 takich dużych firm, które działa na terenie gminy Krzywiń. A jak wspomniałem, kwota, która jest też należna gminie Krzywiń, no to też jest duża kwota, której dzisiaj w budżecie też nie mamy.
Państwo próbowaliście jakoś te pieniądze pozyskać?
No, oczywiście były wezwania. Też nie ukrywamy, że na poziomie zeszłego końca roku rozkładaliśmy pewne opłaty. Przede wszystkim, żeby mieszkańcy mogli, którzy nas z terenu i pracownicy mogli te należności dostać. Jak się okazuje, nie dostali. No więc będziemy też kontynuować poprzez wezwania do uregulowania płatności. Oczywiście wiemy, że tych należności nie otrzymamy. No i też ta pewnie sytuacja będzie się pociągała do odpowiedzialności też jakiejś karnej tak zwanej, tak może być ta sytuacja też w ten sposób kontrolowana.
Panie burmistrzu, jak jeszcze chcecie pomóc pracownikom, którzy są w tak trudnej sytuacji?
No tak jak powiedziałem, no, sytuacja jest ciężka na rynku pracy. Jeżeli patrzymy, mieliśmy też tutaj zastępca, pan Tomasz Szymański, osobiście zrobił analizę i też 24 stycznia mamy spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami. Chcielibyśmy stworzyć przede wszystkim bazę firm, bo zostało obzwonione kilka tych największych potencjalnych firm, które mogłyby zagwarantować oferty pracy, ale to nie jest żadną tajemnicą i tutaj jak dzisiaj patrzę na liczbę osób, która jest bardzo duża, że ta praca, która jest na terenie gminy Krzywiń, jest głównie skierowana do mężczyzn. Także no jest to problem wielki, bo mówię, jak tutaj sami państwo wiecie, 10-20 tysięcy, pewnie większe może kwoty są też należności. No i ten rynek będziemy starać się na tyle, jest to możliwe, ale też jesteśmy realni w tym, co mówimy mieszkańcom i pracownikom, jeżeli o ofertę pracy na rynku Krzywiń.
Czyli chcecie stworzyć taką bazę ofert pracy?
Tak, bo oferty pracy są, na pewno państwo szukają pracy i wiem, że są na Eliksie, no i tak na innych stronach internetowych. Aczkolwiek chcemy tutaj z przedsiębiorcami nawiązać taką współpracę, że jeżeli będą potrzebować pracownika na jakimś, na linię produkcyjną, czy na magazyn i tak dalej, bo to są różne specyfiki, no to wtedy byśmy chcieli dostać taką pierwszej kolejności, taką informację, wtedy też będziemy mogli to zamieszczać na naszej stronie internetowej.
Teraz oddajmy głos ekspertowi. Jasku, jeśli możesz.
Dobry, chcę się przedstawić. Jestem i radcą prawnym, i wieloletnim wykładowcą prawa pracy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Wyższej Szkole Bankowej. Prawo pracy jest mi bliskie i od strony teoretycznej i praktycznej.
Doktor Mariusz Piotrowski.
Znam dynamikę audycji radiowych, więc będę się wypowiadał treściwie i krótko, w punktach niejako. Zakładam, że państwu przede wszystkim zależy na uzyskaniu pieniędzy. Ewentualnie później na tym, żeby osoby odpowiedzialne, które są do zidentyfikowania, poniosły odpowiedzialność cywilną albo nawet karną. Ale przede wszystkim chodzi o pieniądze. I na tym chciałem się właśnie skupić.
Są szanse na odzyskanie tych pieniędzy?
Słabe. Są dwa źródła podstawowe. Jedno, bardziej pewne, pod warunkiem, a mianowicie Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Ale nasza ustawa jest tak skonstruowana, to można by to poprawić, że warunkiem uruchomienia środków z tego funduszu, które są okresowe i nie tak bardzo duże, ale jakieś są, taka doraźna pomoc, jest w skrócie mówiąc ogłoszenie upadłości pracodawcy. A tu nie wynika, żeby ktokolwiek ogłaszał upadłość. Sam pan prezes zarządu, to chyba ten młody człowiek, tak, twierdzi, że popełnił błąd. Oczywiście jest to błąd, bo niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w odpowiednim terminie skutkuje także osobistą, majątkową odpowiedzialnością członka zarządu pod warunkiem, że ma majątek, z którego da się cokolwiek ściągnąć, wyegzekwować.
Panie doktorze, mam pytanie, czy pracownicy również mogą ogłosić upadłość swojej firmy?
Moim zdaniem tak, chociaż słyszałem, że są głosy przeciwne. Nie widzę żadnych przeciwwskazań. Pracownik, który jest wierzycielem, może złożyć taki wniosek, przy czym nasza ustawa jest, prawo upadłościowe, średnio życzliwa, ponieważ zasadą jest, że wierzyciel, który składa wniosek o ogłoszenie upadłości, oprócz tego, że musi zgromadzić pewne argumenty, papiery, to zawsze jest jakaś tam jednak czasochłonna i nieprosta praca, musi wpłacić zaliczkę na poczet kosztów. No to już w zasadzie eliminuje taką możliwość, żeby pracownicy składali takie wnioski. Można wystąpić o zwolnienie od kosztów sądowych. No ale to też trwa, nawet jeżeli by się udało uruchomić to postępowanie, to potem ono trwa. Można składać zażalenia. Sąd, który od pracownika wierzyciela nie uzyska żadnych potrzebnych dokumentów do ogłoszenia upadłości, musi je wydobyć od przedsiębiorcy, pracodawcy. A z tym jest kłopot podobno. W związku z tym ta perspektywa nie rysuje się bardzo, bardzo jasno. Można... Tak, i wtedy mogłaby się udrożyć ścieżka Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który tam za kilka miesięcy nie wszystkie możliwe świadczenia, ja nie wiem, jakie świadczenia państwo otrzymywaliście, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, czy były takie, może za jakiś okres zaspokoić te należności. Prócz tego, no, tym źródłem ewentualnym, potencjalnym jest majątek spółki. Słyszymy, że to jest jakiś majątek, jakieś domy czy jakieś obiekty, być prawdopodobnie maszyny, też narzędzia. Natomiast problem polega na tym, że no, nie wiemy, czy one nie są obciążone zabezpieczeniami typu zastaw, hipoteka i inne tego typu obciążenia, które komuś dadzą pierwszeństwo zaspokojenia, bo trzeba by mieć wtedy orzeczenie i z tym orzeczeniem prawomocnym uruchomić egzekucję komorniczą. Wszędzie tam prawdopodobnie trzeba by się starać o zwolnienie od kosztów sądowych. Także to też nie jest prosta kwestia. Jeżeli chodzi o postępowanie grupowe, bo pojawiał się taki wątek, że to niby miałoby uprościć, nie bardzo postępowanie grupowe jest tak skonstruowane, że nie bardzo się nadaje do dochodzenia takich roszczeń. Trzeba uśredniać albo podzielić na grupy pracowników, którzy dochodziliby tego samego roszczenia. To jest nieprosta sprawa i doświadczenia z postępowaniem.
Panie doktorze, to wejdę w słowo, żeby zapytać pracowników, bo u państwa te sytuacje są bardzo różne, tak?
Tak.
To znaczy część osób faktycznie sama zrezygnowała z pracy, część osób się zwolniła, tam są pewnie też różne pensje.
Jezu, ja się sama zwolniłam, do tego zostałam po prostu sama zmuszona, nie, bo pieniędzy nie miałam i myślałam, że po prostu jak pójdę na chorobowe, z chorobowego będę miała pieniądze, a nawet z chorobowego nie będzie, bo nie dostarcza nawet nasza Malto nie dostarcza firmy do ZUS-u tych zaświadczeń Z3.
Czyli faktycznie, tak jak mówi pan doktor, to ten pozew grupowy byłby bardzo trudny.
Bardzo trudny. Nawet gdyby był komplet dokumentów, to on jest trudny, a przy braku dokumentów to jest podwójnie trudny albo po 14-kroć trudny. No i nakaz zapłaty Inspekcji Pracy. On jest natychmiast wykonalny. To tak by pocieszająco brzmiało, ale w sumie można go zaskarżyć do głównego inspektora, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, do Naczelnego Sądu. Ja nie wiem, czy to zostało uczynione, ale gdyby ktoś poszedł taką ścieżką, zdaje się, odstraszałyby opłaty sądowe, na które by chyba nie było stać, ale tego nie wiemy. To i tak to by się straszliwie przeciągnęło w czasie.
To teraz zapytamy panią
Inspekcji Pracy.
Czy firma odwołała się?
Na ten moment takiej informacji nie posiadamy, więc wynika, że takie odwołanie nie wpłynęło. Natomiast sam fakt tego, że ten nakaz powinien być wykonany w trybie natychmiastowym...
To znaczy ile czasu?
No, powinien być od razu wykonany, jak samo to wskazuje. Natomiast niestety to, że taki rygor przy tym nakazie występuje, nie oznacza, że ci pracodawcy faktycznie te środki w tym trybie wypłacają.
Szanowni Państwo, ja sobie zanotowałem takie zdanie z firmy Modalto. Brzmi to całkiem atrakcyjnie, jeśli mogę ocenić. Nasza motywacja do stworzenia marki Modalto nigdy nie opierała się na dążeniu do sukcesu finansowego. Nasza pasja do projektowania i chęć rozwoju osobistego dała nam siłę, aby odpowiedzieć na potrzeby rynku zdefiniowane przez klientów. Nie było celów, żeby był sukces finansowy. Tych pieniędzy teraz nie ma. Państwa zdaniem od początku ta firma była prowadzona źle?
Ta firma bardzo dobrze prosperowała. Tam były wynagrodzenia co miesiąc, nie było żadnych zaległości. To się działo, od stycznia się zaczęło dziać. Potem we wakacje nas wysłali na pierwsze postojowe, gdzie chciałyśmy już po prostu szukać sobie innej pracy, a brygadziści, kierownictwo trzymało nas, można powiedzieć, łapami i prezes też, łapami i nogami.
Dosłownie?
Dosłownie, żebyśmy się nie zwalniali, będzie dobrze w firmie. Dosłownie tak było.
Czyli już wtedy był problem z zamówieniami? Czy były inne powody tego postoju?
Z pieniędzmi było już problemy.
No tak, bo to było od lipca się zaczęło dziać i od lipca już zaczęły być postoje w firmie.
Czyli firma cały czas pracowała, a mimo to po prostu na siebie nie zarabiała. Tak to możemy rozumieć?
No raczej tak.
Słuchałyście panie wypowiedzi pana doktora. Jakie wy macie pomysły, żeby dalej walczyć o te pieniądze? Co chcecie zrobić? Wiem, że na przykład związku zawodowego chyba nie było w tej firmie.
Nie, raczej nie było w tej firmie związku zawodowego.
To w takim razie co dalej, skoro jest tak ciężko? Jakie panie macie plany?
Trudno po prostu powiedzieć, no. Jakie plany.
Na razie szukamy po prostu pomocy. I dziękujemy bardzo państwu, że nam mogą coś wskazać, jakąkolwiek drogę. Zastanawiam się też, dlaczego na miejscu tej dawnej naszej firmy Modalto teraz jest obecnie nowa firma, która szyje na tych samych maszynach, które niby są pod Modalto. Teraz jest to firma Polihome.
A prezes jest ten sam?
No właśnie nie. Chyba nie. Ale te same osoby, które tam były, nadal są tam.
Czyli ze 150 mniej więcej pracowników, którzy byli w Modalto, zostało 50 i oni pracują już dla kogoś innego.
Tak. Zostali przeniesieni do nowej firmy pod nową nazwą i tam pracują. Nie, 50 osób z tych 130.
Panie doktorze, to się zdarza, jeśli chodzi o takie sytuacje, że nagle pojawia się inna firma z inną nazwą w tym samym miejscu. Może po prostu wszystko zostało już sprzedane, my tego nie wiemy. Pytam, czy tak się dzieje?
Nierzadko. Od strony formalnej to jest prosta kwestia. Spółkę z o.o. można założyć na kapitale 5000 zł. Już i można przenieść składniki majątkowe, darować, sprzedać, wnieść aport. To różnie można rozwiązać. Nie znamy szczegółów tej operacji. Można też korzystać z cudzego parku maszynowego poprzez najem lub dzierżawę. Być może też tak zrobiono, ale nie mamy danych, żeby stanowczo powiedzieć.
Panie doktorze, można domniemywać, że w ten sposób uciekają od chociażby wypłaty wynagrodzeń zaległych?
Tak, to nierzadko spotykana metoda. Tutaj słabo będzie od strony finansowej pocieszające dla załogi, że rysują się chyba poważne widoki na odpowiedzialność karną. To są poważne i wykroczenia, a nawet chyba przestępstwa przeciwko prawom pracownika. Tylko to nie da pieniędzy. Najwyżej prokuratura będzie miała jakieś środki przymusu czy oddziaływania, żeby dotrzeć do dokumentów, żeby się dokopać do tych dokumentów, których się nie chce ujawniać. Bo prawnik, który by państwa reprezentował, nie dostanie tych dokumentów. Jeśli sąd zażąda, nie dostanie, to wyrok będzie niekorzystny, ale to nie daje pieniędzy jeszcze. Można mieć 7 wyroków i grosza nie uzyskać z tego. A więc sytuacja jest trudna, nie znamy szczegółów. Ja jako prawnik lubię znać stan faktyczny dokładnie. Nie znamy szczegółów, możemy tylko przypuszczać. To wydaje się nadużycie. Nadużycie ze strony tych, co to robią.
Czy inspekcji udało się ustalić ten stan prawny?
Na ten moment kontrolujemy tylko i wyłącznie spółkę, której ci pracownicy byli zatrudnieni, także nie wpłynęły do nas żadne sygnały dotyczące naruszeń z tego podmiotu, o którym pani tutaj mówiła. Także na ten moment takich informacji nie mamy, ale chciałabym wspomnieć, że jak najbardziej, tak jak pan doktor tutaj wskazał, artykuł 218 kodeksu karnego, który wskazuje, że jest to przestępstwo, takie uciążliwe naruszenia ze strony pracodawcy i jak najbardziej mogą państwo także zwrócić się o pomoc do organów ścigania.
Czyli do prokuratury.
Dokładnie.
Zastanówmy się, co teraz mogą zrobić byli pracownicy, którzy mówią wprost. My nie wiemy, nie mamy pomysłu, szukamy pomocy. Pan doktor mówił, co będzie trudne, a co będzie w takim razie łatwe? Co można by zrobić? Czekamy na przykład na wynik tej rekontroli? To jest dobry pomysł?
Być może tak, natomiast ogłoszenie upadłości i zwrócenie się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Bez upadłości nie ma tych pieniędzy?
Nie ma. Nie ma.
To może przepisy powinny się w jakiś sposób zmienić?
No, ale póki co nam to nie pomoże, bo przepisy to kiedy kto zmieni, to mogą być postulaty. Natomiast na ten moment trzeba złożyć wniosek o upadłość, zwrócić się o zwolnienie od kosztów sądowych, od tej zaliczki i zobaczyć, czy sąd ogłosi. Jeśli ogłosi, to wtedy Fundusz Gwarantowanych Świadczeń coś wypłaci.
I to mogą zrobić ludzie chociażby tutaj z tej sali, tak?
Moim zdaniem tak.
A jeśli będą musieli zapłacić zaliczkę, to są jakieś konkretne kwoty, konkretne procenty?
Sąd ustala zaliczkę na poczet kosztów, na przykład kosztów funkcjonowania syndyka, tych pierwszych kosztów. Natomiast wysokość nie jest zryczałtowana, także to zależy od przypadku konkretnego. I pracownicy mogą się zwrócić o zwolnienie od kosztów. Natomiast pojawi się problem, że powołany syndyk musi jakieś pieniądze za swoją pracę otrzymać. Pytanie od kogo?
Czy państwo bylibyście gotowi, nawet jeśli chcielibyście coś zapłacić, chociaż od miesięcy nie dostajecie wypłaty, to jeszcze płacić prawnikowi, płacić za taki wniosek?
Skąd? Ciężko, no przecież ja nie mam nikogutku. Ja jestem sama, to skąd mam zabrać pieniądze?
Czyli apelujemy do prezesa, żeby ta upadłość została jak najszybciej ogłoszona.
Tak. Bo innego miejsca nie będzie.
Bo też z tego, co się dowiedzieliśmy, to tam już trzecia firma się otwarła w tej firmie.
W miejscu Modalto?
Tak, w miejscu Modalto.
Ale już po Modalto, czy wcześniej?
Teraz na dniach się właśnie trzecia firma miała otworzyć w tej firmie. Tak, w zeszłym tygodniu.
I ten sam profil produkcji utrzymują?
Tak.
spółka się zmienia, meble cały czas są te same. To powiedzmy, co w przypadku, gdyby pan prezes, jeśli nas słucha, ogłosił upadłość, co dalej? Jak to wygląda proceduralnie?
Zakładamy w tym pytaniu, że on jako przedstawiciel dłużnika to robi.
No, tak jest, firmy, musi, która ma duże zadłużenie u pracowników.
Musi przygotować solidną porcję dokumentów i wniosku i opłaty. Na opłatę musi uiścić pieniądze. Także nie wiem, czy go na to stać, czy w ogóle są takie przesłanki, żeby to było zrealizowane. Powinien, bo osobiście odpowiada, chyba że nie posiada osobistego majątku i w gruncie rzeczy takie ryzyko nie jest dla niego poważne.
Dociera taka informacja, spekulujemy do pracowników, że jest upadłość. Co oni wtedy robią?
Jeśli będzie ogłoszona upadłość, to wtedy można się zwrócić do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę z jakiegoś tam okresu, nie pamiętam dokładnie, w zależności od świadczenia z ostatnich 3 miesięcy, jakieś tam kwotę.
Czyli całości też nie odzyskamy?
Nie, fundusz tylko częściowo i okresowo doraźnie wspiera.
Czyli 3 miesiące wypłaty na przykład?
Bodajże. Nie chcę przesądzać. 3 miesięcy, no zawsze coś. No zawsze lepsze to niż nic. Ale to nie rozwiązuje problemu generalnie, bardzo tu powikłanego.
Spróbujmy jednak rozwiązać ten problem. To co dalej? Mamy nawet wypłatę z tych 3 miesięcy, ale spoglądam na panie, tam są dużo dłuższe okresy niepłacenia. To co dalej, kiedy już powiedzmy jest ta upadłość, są te pieniądze z funduszu, jak odzyskać resztę?
Wszystko wymagałoby zbadania, kto co czynił, kto przekazywał majątek, na jakiej podstawie. Czego można się tu dopatrywać? Czy jeszcze inne osoby wchodzą w rachubę, które mogłyby ponieść odpowiedzialność i czy one mają majątek? Może. Jak wygląda stan majątku spółki? Czy są hipoteki? Czy są zabezpieczenia? Czy są inni wierzyciele? To wymagałoby zbadania, dotarcia do dokumentów. Gdyby prezes zarządu chciał współpracować, można by mu w tym pomóc, nawet jeżeli się nie zna. Bardzo młody człowiek, tak bardzo specyficzna sytuacja, że taki młody człowiek został prezesem zarządu tak, w tak skomplikowanej sytuacji. Ale gdyby miał dobrą wolę, można by dotrzeć do dokumentów i udrożnić te możliwości egzekucyjne.
Z punktu widzenia inspekcji pracy sprawa jest bardzo skomplikowana?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o samą kontrolę, to dopóki ten zakład pracy funkcjonuje, te czynności kontrolne mogą być prowadzone. Natomiast jeżeli
pytanie
chodzi
brzmi,
o samą
czy on funkcjonuje, bo słyszymy już, że tam właściwie funkcjonuje inny zakład. Czy jeśli zmienia się spółka, to dla państwa to już
tylko
jest inna firma?
Tylko tutaj jeszcze nie wiemy na jakiej podstawie, jaki jest tytuł. Tak?
Według
czy to
państwa
jest najem,
wiedzy on działa,
czy,
tak?
Dokładnie. Na ten moment są jeszcze zatrudnione osoby, więc ten zakład pracy funkcjonuje. To, że dochodzi do jakiegoś najmu, użyczenia, czy tak jak tutaj pan doktor wskazał, jakiejś innej formy, no to też może być jakąś podstawą do tego, żeby wydedukować, że ten zakład jakieś środki chociażby z tego najmu otrzymuje. Więc to też może być jakaś droga do dochodzenia tych należności. No pytanie, jakie to są kwoty. Ale żeby faktycznie móc egzekwować skutecznie, no to musiałaby być podstawa prawna, czyli wyrok sądu.
Bo w przypadku ogłoszenia upadłości wchodzi w rachubę syndyk. Jeżeli jest rzetelny i energiczny, to on potrafi to wszystko zaewidencjonować, wydobyć dokumenty, jakie mu są potrzebne, albo ustalić, że jakiś nie ma w ogóle. Ale może zrobić porządek. Syndyk ma tę władzę, tylko to musi być ogłoszone upadłość.
Panie mówiły, że tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy panie pracują, czy nie. Przychodzą cały czas telefony, żeby przyjść do pracy.
No dzisiaj tak jak telefon miałam, że mam przyjść jutro do pracy.
Zaskoczenie?
Bardzo.
A jak pani wytłumaczyła się, kiedy usłyszała pani, że ma pani przyjść na zmianę?
No, tym się wytłumaczyłam, że jestem na chorobowym. No i jeśli się sama zwolniła mnie. I wielce zdziwienie było, nie?
Oni nawet nie wiedzą, jak, gdzie jest pracownik. Na czymkolwiek. Dzwonią, bo ja też dostałam dzisiaj taki telefon, że mam jutro przyjść do pracy. A po czym ona nawet dzwoni do mnie osoba, która już nawet ze mną w Modalto nie pracuje, bo jest pracownikiem Polihomu. Że mam jutro przyjść do pracy.
To takie trochę podbieranie pracowników, tylko
nie
pytanie komu?
Nie rozumiem w ogóle, jakim to miało być sensem. Ja powiedziałam, że ta sytuacja doprowadziła moje nerwy do granic wytrzymałości w tym momencie i ja na pewno nie mogę wrócić do pracy.
Na pewno nie do tej.
Na pewno. Więc w tym momencie dalej muszę po prostu się nie czerpmy leczyć. Ile można? Ile można po prostu taką sytuację znosić?
Z czego państwo żyjecie w tej sytuacji, kiedy nie otrzymujecie wynagrodzeń, pensji?
Nie musi teraz utrzymać mąż. I dużo ludzi na przykład nie jest w stanie jeszcze. Są samotni. Są różne sytuacje w życiu, bo nie każdy może sobie liczyć na drugą osobę, na rodzinę. Dużo osób straciło mieszkanie przez tą sytuację, bo nie mogło nawet opłacić tych czynszów. Niestety nie są tutaj z nami, bo nie mogli tu przyjechać, bo musieli wrócić.
Z tego co wiem, to w Monale to pracowały także małżeństwa, które straciły pracę.
Jest tu dużo osób, naprawdę. Są różne sytuacje. I to nie jest tak, że może wszyscy będą się teraz z nas śmiać, że przez 2 miesiące ktoś sobie chodził do tej pracy, jak usłyszał, no jest pani potrzebna, my damy pieniądze za tydzień, za 2, praca jest. No i człowiek się trzymał tego, żeby tylko mieć blisko rodziny i żeby mieć pracę. Ale ile można?
Często zdarzały się takie sytuacje, że was namiono?
Właśnie, to była moja pierwsza sytuacja w życiu. Pracuję już trochę lat i nie zdarzyło mi się, żeby pracodawca mi nie wypłacił pensji na czas albo żebym chodziła do pracy za darmo. No to już jest naprawdę...
Jeden aspekt, o którym trzeba wspomnieć. No tutaj
Burmistrz Przemysław Kaczy.
Tutaj pani jeszcze mówiła o tych, oczywiście tym najważniejszym, czyli tych kwestiach finansowych, ale z tego, co usłyszałem, no to jeszcze jest schemat taki, nawet jakby panie, czy chciały podjąć gdzieś indziej pracę, to nie ma świadectw pracy, tak? I to jest też argument bardzo istotny w tej całej sytuacji, że nawet jeżeli osoby szukają pracy i aplikują i nawet jakaś propozycja może by się znalazła, no to nie mogą jej podjąć, bo nie mają też świadectwa pracy.
Panie doktorze, faktycznie tak jest, żeby z tego świadectwa ktoś nie może podjąć pracy?
Nie, takie przepisy już aż tak radykalne nie są. Większość pracodawców odruchowo oczekuje świadectwa pracy, ale to nie jest konieczne, żeby zatrudnić.
To nie jest obligo?
Nie.
Aczkolwiek wiemy, że tak pracodawcy niestety podchodzą niektórzy. No może tak z sytuacji prawnej, ale przyzwyczajenia. No więc wiemy, że takie sytuacje mają miejsce, więc tutaj pan doktor mówi, jak jest stan faktyczny, aczkolwiek no, pracodawcy może no, niestety trochę inaczej do tego podchodzą.
Z punktu widzenia inspekcji pracy?
Znaczy oczywistym jest, że pracodawca jest zobowiązany do wydania tego świadectwa pracy, powinien w dniu rozwiązania umowy, najpóźniej w terminie 7 dni. Natomiast w sytuacji, jeżeli ci pracodawcy, czy ten pracodawca nie wydaje tego świadectwa pracy, mimo ciążącego na nim takiego obowiązku, to oczywiście państwo mogą taką informację przekazać nam, bo i tak ta rekontrola będzie, także możemy ją rozszerzyć o kwestię tych świadectw pracy. Natomiast mają państwo także prawo i możliwość skierowania sprawy na drogę sądową. I tak jak pan doktor tu wskazał, pracodawca nie powinien uzależniać możliwości zatrudnienia, tym bardziej w takiej sytuacji, aczkolwiek oczywistym jest, że bardzo często to świadectwo pracy jest potrzebne, szczególnie jeżeli chodzi o kwestie ustalenia wymiaru urlopu czy innych uprawnień pracowniczych. No bardzo często tą podstawę do ustalenia pracodawcy traktują właśnie jako ten dokument niezbędny, czyli to świadectwo pracy.
Ale jeżeli nie ma świadectwa pracy i ten wymiar urlopu był ustalony przy takim przyjętym, założonym wymiarze jak zerowy, czyli od początku, to jest to później do naprawienia, a i tak wtedy ma się pracę i pieniądze. Więc świadectwo pracy obecnie nie jest wymagane. Pracodawca może, nie musi domagać się. Może pracownik złożyć oświadczenia pewne, informacje prawdziwe, które powinny wystarczyć pracodawcy. To jest pewne przyzwyczajenie z czasów chyba jeszcze PRL-u.
Panie burmistrzu, wiem, że będzie pan szukał miejsca pracy w pobliskich firmach. Pytanie, czy gmina jest też przygotowana, żeby w razie czego socjalnie pomagać tym ludziom?
Tak, rozmawiałem dzisiaj nawet z panią dyrektor z Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ale to, jak powtarzałem wcześniej, no szanowni państwo, musimy o tym pamiętać, że są pewne kryteria dochodowe, gdzie no, niektórzy z państwa jak mówili, że wystarczy, że jedna osoba pracuje, już te kryteria ich nie spełnia, tak? No niestety jest taka sytuacja prawna, musimy działać oczywiście w granicach prawa. I
nie można jakiejś specjalnej pomocy
no, niestety,
dla modalu
no, ustawa
wymyślić.
Mówi o tym wprost, niestety.
Nie ma takiej możliwości.
A samorząd może się o taką pomoc zwrócić na przykład do wojewody?
Nie, myślę, że z tego co wiem, to nie możemy się zwrócić, bo nie jesteśmy stroną postępowania.
Chyba rada gminy
na naszym mieniu jeszcze gdzieś tam działanie, zrobić, no to... Tak?
Czy rada gminy coś może zrobić?
W tej sytuacji myślę, że no właśnie też nie jesteśmy stroną postępowania, także jedyne ze swojej strony mogę powiedzieć, że też chciałbym tu jakoś... Ja też jestem jakby poszkodowany w tej całej sytuacji, także szukam jakichś możliwości, szukam firm, które chętnie zatrudnią pracowników i to nie tylko mężczyzn, bo tak jak pan burmistrz powiedział, u nas w gminie głównie zapotrzebowanie jest dla mężczyzn. Też nie mamy wielu tych firm, także ze swojej strony mogę tylko pomóc w szukaniu tej pracy.
Nasz program powoli dobiega końca. To jest ten moment na apel, bo zakładamy, że jednak ktoś tam słucha, do prezesa Modalto, do właścicieli, którzy podobno nie chcą tej upadłości ogłaszać.
Wolelibyśmy, żeby to jednak ten pan prezes nam trochę w tym pomógł i ogłosił tą upadłość. Ale powiedzmy sobie szczerze, nie wiem, czy w tej sytuacji możemy na to liczyć. I jedyne, na co liczę w tym momencie, to to, że trafimy do jakichś osób i ustrzeżemy innych przed taką samą sytuacją, jaką w tym momencie jesteśmy. Żeby po prostu nie mieć nic wspólnego z tą firmą i żeby się nie pakować w takie problemy, jakim nam to tutaj zrobiono.
Czy to były błędy w zarządzaniu firmą? Czy pracownicy zostali potraktowani jak stare, zbędne, przepraszam, że to powiem, meble? Oceńcie państwo sami, to był magazyn W Punkt. Poprowadził ten program razem ze mną Jacek Marciniak.
Do widzenia.
Żegna się z państwem Krzysztof Polasik. Do usłyszenia.
W Punkt. Program interwencyjny Radia Poznań.